Ja jestem zdania, że mówienie w tej chwili o tym, że Zachód wspiera Ukrainę, to jest pis na wodę, przepraszam bardzo. Jakby wspiera, dając jej kroplówkę, żeby utrzymać ją przy życiu. Natomiast mówienie o tym, że to jest wsparcie, które może pozwolić Ukraińcom wygrać wojnę, Ukraińcy już dobrze wiedzą, że to nie jest prawda.
Teraz zapadła decyzja o poważnych dostawach, tak? Tu podają
konkretne
liczby. Ale
jakich poważnych dostawach? To jest 63 miliardy dolarów. Pół miliarda dolarów kosztuje jeden system S-400. To jest front, który ma ponad 1000 kilometrów. Jakich poważnych dostawach? Do końca roku. Hello, ile to będzie? Co, ile tego będzie? Co oni tym zniszczą? Rosjanie mają ochotników, bo ochotnicy idą tam za pieniądze walczyć. To jest awans społeczny. To, co dają Rosjanie swoim żołnierzom, którzy uczestniczą w operacji specjalnej, jak oni to mówią, czyli w wojnie w Ukrainie, to jest, czasami bywa tak, że to jest 20-krotność ich płacy.
Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, co dzieje się na ukraińskich frontach. Za chwilę połączę się z Charkowem. Przypominam, że Układ Otwarty to program, który utrzymuje się dzięki Państwu, dzięki patronom. Dzięki Wam mogę produkować go 5, a najczęściej 6 razy w tygodniu wieczorem i 5 razy w tygodniu rano. Poranny serwis Układ Poranny to też część Układu Otwartego. Produkuje go 5 osób i wszystkie one utrzymują się z tego programu częściowo, więc serdecznie namawiam Państwa do wspierania tym razem Układu Otwartego za pośrednictwem patronite.pl. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Mateusz Lachowski, korespondent wojenny, pracujący między innymi dla TVP, ale też prowadzący swój kanał na YouTubie. Dzień dobry, Mateusz.
Dzień dobry, raczej dobry wieczór. Cześć,
dobry wieczór. Jesteś, nagrywamy to późno wieczorem, jesteś w Charkowie. Najpierw powiedz, jak jest w Charkowie? Wiem, że nie ma prądu w hotelu, w którym jesteś, ale jak w ogóle wygląda tam sytuacja i życie?
Teraz nie ma, rzeczywiście, przez chwilę. Zobaczymy, może się włączy w trakcie, miejmy nadzieję, bo jeszcze przed naszą rozmową był. No ale wiesz co, to chyba też jest trochę tak, że to Charków dzisiaj był rzeczywiście ostrzeliwany, natomiast wydaje mi się, że to może być tak, że to jest po prostu oszczędzanie prądu, bo rzeczywiście tutaj elektrociepłownia została i elektrownia cieplna i elektrociepłownia zostały zniszczone naprawdę całkowicie w ostrzałach w ciągu ostatnich tygodni. Jak wygląda życie? No właśnie życie wygląda nie najgorzej. Ja mówiąc szczerze, jak tutaj przyjeżdżałem po przerwie kilkumiesięcznej, to miałem takie, spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Będzie tak, jak było na początku wojny, na wiosnę 2 lata temu, bo wtedy też tutaj byłem. No nie jest tak. I jakby ludzie się przyzwyczaili, to może złe słowo, ale przystosowali do tego, co się dzieje. To znaczy nawet dziś wieczorem jeszcze jadąc samochodem widziałem ludzi, którzy stali, mimo że jest ciemno. W sensie są lampy w domach, był prąd, więc i część miasta, myślę, że większość miasta ma w tej chwili prąd. Natomiast chodzi o to, że widać, że ludzie się zbierają, normalnie spotykają, że w dzień jest bardzo wielu ludzi na ulicach. W mieście jest do 1 miliona mieszkańców, więc to jest dużo. Był taki moment, że było ich dużo mniej. Także wydaje mi się, że sporo wróciło wcześniej. No i trochę jest teraz zaskoczonych tym, co się dzieje. Ja rozmawiałem ze swoimi znajomymi, którzy tutaj mieszkają, wolontariuszkami, znajomymi z wojsk, jakby wojskowymi, którzy też tutaj na co dzień mają rodziny, a teraz na przykład służą na froncie, czy przyjechali na przepustkę. No to oni mówią, że jest kiepsko, ale nie tak źle, jak było wcześniej, na samym początku wojny. No Charków po prostu już dużo przeżył i to, że codziennie spadają tutaj rakiety, tak, sam wczoraj widziałem, jak jedna spadła, rąbnęła w wieżę telewizyjną, my akurat widzieliśmy tę drugą, która spadła w centrum, bo byliśmy w centrum, nagrywaliśmy relacje, no został taki ogon na niebie też z tego strzału i wybuchł pożar w centrum jednego z budynków. Dużo budynków jest poszarpanych tymi ostrzałami. No ale życie się jakieś toczy. Są otwarte restauracje, niektóre... Oczywiście to jest zupełnie inne życie niż w Kijowie nawet, no ale trochę podobne do tego, co dzieje się w tych miastach Donbasu, typu Kramatorsk, tylko że to jest po prostu duże miasto.
Natomiast, pamiętam, byłem tam kilka miesięcy temu razem z naszym wspólnym znajomym Eksenem, którego wiem, że spotkałeś 2 dni temu, bo widziałem wasze zdjęcia. I pozwól, że zrobię jedną rzecz, bo jeżdżąc z Eksenem, rozwożąc te samochody dwukrotnie, tam robiliśmy takie długie trasy i nakręciliśmy reportaż, który w piątek o godzinie 13 będzie miał swoją premierę, więc serdecznie Państwa zapraszam. Jazda na front, tak się nazywa. Zobaczcie, jak wygląda rozwożenie tych samochodów, jacy są ludzie. Mateusz to dobrze wie i zna Eksena i może potwierdzić, że to porządny człowiek, który wykonuje bardzo ważną pracę. Ale powiedz proszę cię, co się dzieje w Oczerytynę, bo stamtąd dochodzą złe wieści. Czy to prawda, że czy potwierdzasz to, że Oczerytynę zostało zajęte przez Rosjan? To jest taka miejscowość koło Awdijiwki, taka wioska koło Awdijiwki, jak rozumiem.
No, co najgorsze, to już nie jest nawet tak koło Awdijiwki całkiem, tylko bardziej na zachód. I to już kawałek, no jest to kawałek już na zachód. Tak, co się dzieje w tej chwili w Oczerytynę? No w Oczerytynę w tej chwili są Rosjanie i to w całej wsi. W centrum są. W samym centrum są. I nie tylko, zajęli całą wieś, tak się wydaje, z tego co słyszałem. No akurat miałem to szczęście lub nieszczęście ostatnią noc do 6 przegadać z osobą, która tam służy i po prostu zjechała z pozycji po 4 dniach. Nie w samym Oczerytynę, w tej okolicy powiedzmy już, żeby nie podawać wrażliwych danych. I no i już wraca tam z powrotem po dniu przerwy. Sytuacja jest trudna. Sam byłem gdzieś w okolicy dzisiaj, bo wracałem do Charkowa. Też przepraszam Państwa, bo myślę, że obaj jesteśmy zmęczeni, później to nagrywamy, więc za moją formę, ale no rano jeszcze byłem na Donbasie, na południu, a dzisiaj teraz jestem w Charkowie, dopiero co przyjechaliśmy. Natomiast clue jest takie, że rzeczywiście to jest ten kierunek, gdzie Ukraińcom się nie udaje na razie zatrzymać Rosjan i to się nie udaje zatrzymać tak rzeczywiście, że to wygląda w ten sposób, że oni się posuwają do przodu.
Ja przeczytałem taką informację, nie wiem czy potwierdzić, że w ciągu, bo do tej pory jeśli się posuwali, to się posuwali, prawda, kiedyś tam o kilkadziesiąt, dzisiaj ostatnio o kilkaset metrów, ale tu słyszałem, że w ciągu tygodnia posunęli się o 5 kilometrów, że przełamali wręcz linię obrony.
Znaczy o przełamaniu nie można mówić, bo nie ma takiego, żeby się front zaczął walić. Tutaj to nie jest tak. Natomiast taktycznie na tym kierunku tak. Oni rzeczywiście zdobyli po kolei kilka pozycji i to jest tak, że Oczerytynę zajęli 24 godziny. I tego rzeczywiście Ukraińcy się, myślę, się nie spodziewali. Miasteczko trochę góruje, miasteczko, wiocha. Zresztą częściowo zrównana z ziemią, no ale nie aż tak. To trzeba przyznać, że to jest jeszcze taka wioska, gdzie są jeszcze domy. Może uszkodzone, ale są. To jest zupełnie inny temat niż na przykład Nowomichajliwka na południu, którą też Rosjanie zajęli 2 dni temu. Natomiast tam walki trwały od jesieni. To były miesiące równania tego z ziemią i ta wioska jest po prostu zrównana z ziemią, to co oni tam zajęli. W Oczerytynę tak nie jest. Oczerytynę na pewno jest jakimś negatywnym sygnałem, bo po pierwsze wiocha góruje nad otoczeniem i mogła być dobrym miejscem do obrony. Po drugie, nie tylko tam, nie zajęli tylko Oczerytynę. Tam w nocy też już pozycje się przesunęły trochę bardziej na wschód, bo Oczerytynę jest takie wysunięte, jak Państwo spojrzą na mapę, to Państwo to zobaczą, najbardziej na zachód, to już jest 35 kilometrów do Pokrowska. Natomiast jest jeszcze, Rosjanie tam wchodzą takim klinem, powiedzmy, że w takim kształcie i oni też na północ się posunęli, zajęli jedną z ulic w jednej z miejscowości. Zobaczymy, co zrobią Ukraińcy, czy będą kontratakować. Raczej wątpię, natomiast będą na pewno się starali bronić w kolejnych takich zabudowaniach, częściowo zniszczonych w kolejnych wioskach. Co jest problemem? Największym problemem jest kwestia lotnictwa. Na nią nie ma odpowiedzi. Chodzi o KABy, czyli bomby szybujące, które rzucają Rosjanie. Na nie nie ma odpowiedzi, ponieważ Ukraińcy nie mają lotnictwa. tego typu, przygotowanego do tego, żeby je zwalczać. Żeby zwalczać te SU, które to rzucają na przykład, bo też rozmawiałem z żołnierzami i mi pokazywali nagrania i tak dalej, jak to wygląda. Te SU to po prostu czasami już nie rzucają z dalejszej odległości, tylko czasami to samoloty szturmowe, które po prostu serio blisko frontu się pojawiają i jeszcze coś sobie postrzelają, rzucą bombę, jeszcze postrzelają. Po takiej bombie 256-kilogramowej z chaty, z murowanego domu zostaje dziura. A po półtonowej większa dziura. No to też widziałem, bo te bomby nie różnią się tak bardzo od bomb FAB. Po prostu te mają skrzydła i latają. Ale no spustoszenie robią te same. Czyli wyrywają dziurę w ziemi razem z kanalizacją na kilka metrów. Oczywiście też szeroką. No po prostu z tym się nie da walczyć. Czy dałoby się, gdyby Ukraińcy mieli F-16? Dałoby się, gdyby mieli więcej nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej. Znów spadłoby kilka samolotów i wtedy Rosjanie musieliby po prostu odepchnąć swoje lotnictwo. Ono znów musiałoby operować na dużej odległości. Natomiast teraz zazwyczaj przylatują te samoloty 40 kilometrów do frontu, wypuszczają taką bombę, dokładnie celują. Tam są procesory z Tajwanu kupione, bo też mi pokazywali żołnierze, jak one wyglądają. I ta bomba, to nieważne, czy ona spadnie 50 metrów w te, czy 50 w te, no ona robi takie spustoszenie, że no pozycji żadnej nie ma. Rozmawiałem z saperami, którzy zakopywali się w piwnicach. Wydawało się, że te piwnice są dobre na tę poprzednią wojnę, te jeszcze pół roku temu, byłyby dobre. Artyleria ich nie ugryzła i nie złamała. No a niestety kap spadł, czyli bomba właśnie, i cała piwnica zrównana z ziemią razem z żołnierzami. To jest dość duży problem. O dziwo, w czas i fiarze, gdzie Rosjanie najbardziej atakują, w sensie to wydaje się ich główny jednak cel, te dwa inne cele, te dwa inne kierunki operacyjne wydają się pomocniczymi, chociaż no też intensywne są te ataki. Po prostu o czas i fiarze się dużo mówi, to jest duża, większa miejscowość, to w czas i fiarze jednak Ukraińcy odpierają te siły rosyjskie. Mimo tego wszystkiego, mimo tego, że tam Rosjanie rzucają tych kapów bardzo dużo, że pracuje artyleria, że ta artyleria ma przewagę dużą nad ukraińską, to jednak no tam pozycje są skutecznie na razie trzymane. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale byłem pod czas i fiarem i od czas i fiar byłbym w pewien sposób, przynajmniej na razie, spokojny. Zobaczymy, co będzie za parę dni.
A czy generalnie widać tak, jak rozmawiasz, mówisz, że wiele godzin spędziłeś na rozmowach z nimi, to jest takie poczucie, i oni jakby z tego, co mówią, wynika, że przewaga Rosjan jest bardzo duża, tak duża, że to jest kwestia dni, aż oni przełamią linię obrony?
Nie. Jest bardzo duża przewaga Rosjan, ale Ukraińcy robią wszystko, co się da. A wszystko, co się... To zależy od pozycji. To zależy od miejsca, od miejscowości. To zależy od wyszkolenia konkretnych żołnierzy, od motywacji. Natomiast nie da się ukryć, że ja te ostatnie 10 dni to właśnie mogę podzielić na takie dwie części. Pierwszy jest ten, kiedy rzeczywiście nie było jeszcze wiadomo, że Amerykanie przekażą wsparcie, czy Brytyjczycy przekażą wsparcie. A drugi jest taki, w którym już wiadomo, i to ma olbrzymi wpływ na morale żołnierzy. Wszystkich.
Jakie były, bo chciałem cię o to zapytać później, jak oni zareagowali na tę wiadomość o głosowaniu w kongresie?
A czy oni się tego spodziewali, bo śledzą to, co się dzieje? No mamy internet. Internet nawet jak nie ma prądu, jak widać, działa. A lampkę to też sobie można wziąć, podłączyć do baterii. Tak, oni mają Starlinki, mają EcoFlow, mają generatory, więc dają sobie radę na froncie i czytają wszystko to, co się dzieje. I dzięki Starlinkom. I oni spodziewali się tego, że to się stanie, no bo też czytali, że tak będzie. Natomiast na pewno to jest coś, na co wszyscy czekali. Jest jakaś nadzieja, że wreszcie będzie czym strzelać. Bo my może sobie nie zdajemy z tego sprawy w Polsce. Ja czasem mam wrażenie, że nawet w Kijowie sobie jakby politycy nie zdają z tego sprawy. Ale przez ostatnie parę miesięcy tu ludzie nie mieli z czego strzelać do Rosjan. I to nie jest tak, że... Bo ja też jak tu jechałem, to mi się wydawało, że trochę przesadzamy, no, że pewnie mniej strzelają, ale strzelają. I że po prostu sytuacja jest trudna, ale strzelają. Nie. To jest, jak ja zobaczyłem najpierw pod Chersoniem, a potem pod Donbasem, jeżeli ktoś jeździł na front, a jakby spędziłem na nim miesiące wcześniej, to po prostu ta intensywność, jak ja widziałem, jak pracuje Cezar, ukraiński, gdzieś na południu. Jakby po prostu widziałem to na własne oczy.
I jeszcze wytłumacz, co to jest Cezar, bo nie wszyscy
Cezar
wiedzą.
Cezar to jest armatochaubica 155 mm produkcji francuskiej na kołach. I Ukraińcy sobie bardzo je chwalą. Zresztą myślę, że Kraby bardziej, ale każda artyleria 155 mm ma takie po prostu taką specyfikację, że dla Ukraińców to jest wow i jest super, zwłaszcza jak jest niezawodna. Akurat obie te armatochaubice są względnie niezawodne. Trochę inaczej jest na przykład z niemieckimi, które są super w ogóle nowoczesne, ale z kolei ilość wystrzeliwanych pocisków sprawia, że trzeba je naprawiać, a Kraby są bardziej wytrzymałe, czy Cezary. Ale nie będziemy teraz gadać o działach, tylko chodzi o to, że te działa, po prostu to działo konkretne, jedno, bo okazało się, że było tak mało amunicji, że jedno wystarczyło, żeby wyjechało na pozycję, strzeliło kilka razy i cześć. I to było na ileś godzin. I to jest po prostu śmieszne. To znaczy śmieszne w kategorii, to jest tragiczne. Ale ja mówię śmieszne po prostu, jeżeli my mówimy o jakimś wielkim wsparciu ze strony Zachodu, no bo po prostu serio, tutaj nie ma czym strzelać z artylerii. Sytuacja jest taka, że w każdej brygadzie są saperzy, którzy odzyskują stare miny, ryzykują życiem, umówmy się. Miny, granaty, pociski moździerzowe, pociski artyleryjskie, wyciągają je na przykład z bagien tam, gdzie stacjonowali Rosjanie i się wycofali, bo na przykład w charkowskim obwodzie jest dużo takich miejsc, gdzie Rosjanie się panicznie wycofywali w trakcie kontrofensywy, no i wycofali się i zostawiali na przykład sporo amunicji artyleryjskiej i gdzieś to jest na polach, albo są stare miny przeciwczołgowe i oni to zbierają, ten trotyl z tego wyciągają, przygotowują to i przygotowują granaty do dronów. I to rzucają na Rosjan. Takich dronów dziennie zużywają, dobra, może nie będę mówił konkretnej liczby, ale jedna brygada potrafi zużyć, no powiedzmy, że około 100. I znaczy potrafi. Po prostu tak jest, zużywa tyle. I te drony zapewniają Ukraińcom po prostu osłonę artyleryjską. Nie ma artylerii, nie ma czym strzelać, więc atakują dronami FPV. Oczywiście Mavicami dalej też latają i obserwują to, co się dzieje, ale tymi dronami no to niszczą. No, znam takiego...
Wyjaśnijmy, że są dwa rodzaje dronów, takie, które zajmują się obserwacją terenu, czyli sprawdzaniem, tak, czy gdzie jest wróg, takie, które atakują.
Tak, no my w Polsce mówimy na to drony kamikadze, oni mówią drony FPV, zazwyczaj to o coś innego chodzi, FPV to są okulary, że się patrzę przez okulary, no powiedzmy, że drony takie uderzeniowe, to takich zużywają, one są, tak, tam się szuka jak najtańszych, są też jeszcze drony takie, które, to też często Mavici, tylko te tańsze, które rzucają granaty, tego też jest bardzo dużo i piloci są na tyle doświadczeni, że rzucają, podlatują dronem na pozycje i rzucają granaty. I na przykład znam jeden taki batalion, bo znam tam dowódcę batalionu. Chyba jest najmłodszym w ogóle majorem w ukraińskiej armii, najmłodszym dowódcą batalionu. Ma 24 lata. Poznawaliśmy się, jak miał 22. Szybko awansował, ale to też w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę, co on zrobił. Gdzieś tam pod Bachmutem, nie powiemy, jak się nazywa ta miejscowość, w której on jest, która jest całkowicie zrównana z ziemią. Ja mam zdjęcie i po prostu ta miejscowość jest totalnie jakby nie do... No, jak się patrzy na zdjęcia z drona, to się wydaje, że tam nie ma żadnych pozycji, bo tam nie ma nic. Ale tam są jamy, w których siedzą żołnierze. I Ukraińcy doprowadzili, jakby jego oddział, ten batalion 500 osób, które trzyma te pozycje, ponad 500 osób, doprowadziło do... Mówię o całym batalionie, o logistyce, o pilotach, o saperach, bo tyle liczy. Oczywiście to nie cały batalion jest w walce, ale chodzi o to, że ci ludzie doprowadzili do czegoś takiego, że Rosjanie, i czytałem to na ich kanałach telegramowych a propos tej miejscowości, boją się podejść na bliżej niż kilometr do pozycji ukraińskich, bo tak bardzo drony ich nam zmiliły. Po prostu to jest... Ja mówię o tym majorze, że on się kąpie w krwi Rosjan. Bo on dziennie, jego ludzie zabijają kilkunastu Rosjan. Dzień w dzień, każdego dnia. Kilkunastu Rosjan. Jego piloci dronów. Kilkunastu, jak to w kilkunastu, jak nie ma ataków. Kilkudziesięciu czasami, jak są ataki. a bywały inni z tego, co pokazywał zdjęcia. I nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, bo mam od niego plecak po rosyjskim żołnierzu, więc jakby i gdzieś tam go oddam jakiemuś innemu znajomemu. Dużo tych fantów porosyjskich on rzeczywiście ma. No ewidentnie rzeczywiście tam jest mielonka tych Rosjan, mówiąc brzydko. No i są takie pozycje, gdzie Ukraińcy dają sobie radę, mimo tego, że nie ma tej artylerii. Natomiast jest drugi
aspekt. Czy to są te drony, które oni sami w tej chwili już produkują?
Tak.
Czy rzeczywiście ta produkcja idzie masowa już na Ukrainie?
Powiedzieć, że masowa, no trudno mi powiedzieć, czy aż tak masowa. Dużo jest też kupowane na zachodzie, czy na wschodzie, mówimy o Chinach, to się dzieje. Natomiast po prostu masowe jest to, że powstali, jakby masowe jest to, że są ludzie tam w Ukrainie, jakby tam na froncie, tu w Ukrainie, którzy po prostu w każdej brygadzie za to odpowiadają i oni często sami te drony robią. To są piloci, którzy też ryzykują, bo się podwiesza te ładunki wybuchowe do tych dronów i tak dalej. To nie jest zabawa, która... No to jest coś takiego też, przy której zdarza się, że ludzie giną, bo po prostu no saperzy czasami giną. A tutaj jeszcze czasami z odzysku są te... Czasami często z odzysku są te... jakby te ładunki wybuchowe. No tutaj dużo by gadać, to jest bardzo dużo niuansów, jak to mówią Ukraińcy. Natomiast chodzi o to, że ja mimo wszystko jestem ciągle w szoku po tych kilku dniach, no bo nam się wydaje, że to jest nowoczesna wojna, ona jest nowoczesna, ale momentami jest też bardzo prymitywna. Ten prymitywizm wygląda z tego, że Ukraińcy robią wszystko, żeby móc się bronić, a nie mają, nie dostają tego wsparcia od Zachodu, o którym myśleliśmy. Rosjanie mają 10 razy, może przesadzam, że 10, ale 7, ale czasami na niektórych odcinkach 10 razy tyle artylerii, mówię o amunicji artyleryjskiej, 7, 10 razy tyle strzelają. No, w okolicach Chasifiału to jest bilans trochę lepszy dla Ukraińców, bo tam Ukraińcy dostali, przerzucili sobie trochę amunicji artyleryjskiej, więc tam niech będzie 4 do 1, czy 5 do 1, natomiast w wielu miejscach to jest jeszcze więcej. No i to jest, no wiadomo, no, to jest taka walka Dawida z Goliatem teraz znowu.
A czy to spodziewasz się, żołnierze ukraińscy spodziewają się, że to się radykalnie zmieni, kiedy ten sprzęt dotrze na miejsce, no bo on podobno jest już w drodze, on już był przygotowywany, nie wiem, czy ty wiesz to, bo te informacje to ja tutaj pozyskiwałem, tak, że ten sprzęt tak naprawdę czekał na granicy, tak, i pewnie kiedy my rozmawiamy, on już jest w drodze, a pewnie kiedy państwo będziecie to oglądać, to być może on już będzie na miejscu. Jak się spodziewają twoi rozmówcy, jak bardzo ten sprzęt może zmienić sytuację na polu walki?
To zależy, jaki sprzęt. No, jeżeli mówimy o amunicji artyleryjskiej, to tak, ale samoloty F-16 jak nie było, tak nie ma. To jest coś, co mogłoby zmienić. To jest coś...
Ja mówię o tym, co wiemy, że dojdzie, no bo mają dostać Atakamsy, tak? No F-16 też mają być w najbliższym czasie. No,
no ale w najbliższym czasie są od roku, no jakby umówmy się, no jakby też jakby tutaj trwa wojna w tej chwili, tutaj jakby to Oczeretynę zdobywa kilkaset żołnierzy rosyjskich, ginie kilkuset, no i jakby w najbliższym to wiesz, jakby to nie jest jakby zarzut do ciebie, tylko chodzi o to, że takie gadanie o tym, że już niedługo będzie, no to przyjedź sobie tutaj, panie polityku, siądź sobie w tym Oczeretynę albo w Pokrowsku i sobie popatrz, jak Rosjanie strzelają. I wtedy będziesz mówił o najbliższym czasie. Gwarantuję, że zupełnie inaczej czas płynie, kiedy się siedzi w okopie i spada na ciebie wszystko, co jest, co mają Rosjanie. Bomby szybujące, artyleria, pociski moździerzowe i jeszcze dodatkowo lezą na ciebie zmotywowani rosyjscy żołnierze, którzy chcą cię zabić. A jeszcze latają śmigłowce w koło. Sorry, jeszcze ostatnio Rosjanie używają sporo gazu, rzucają gaz zawiący i gaz taki drażniący z dronów, bo jeszcze drony atakują z każdej strony. No sorry, ale tam najbliższym czasem jest parę minut, bo moi koledzy, jak z nimi rozmawiam i umawiamy się na spotkanie, to umawiamy się wstępnie na spotkanie, bo nie wiadomo, czy przeżyją. I oni to mówią wprost, zwłaszcza ci na Donbasie. Więc mówienie o tym, że w najbliższym czasie coś trafi, no... W najbliższym czasie. No jak za miesiąc trafi, to może front będzie gdzieś zupełnie indziej, a ileś ludzi zginie przez to, że ktoś się opieszale to traktuje. Jakby ja jestem zdania, że mówienie w tej chwili o tym, że Zachód wspiera Ukrainę, to jest pis na wodę. Przepraszam bardzo. Jakby wspiera, dając jej kroplówkę, żeby utrzymać ją przy życiu. Natomiast mówienie o tym, że to jest wsparcie, które może pozwolić Ukraińcom wygrać wojnę, Ukraińcy już dobrze wiedzą, że to nie jest prawda. i ukraińscy żołnierze zdają sobie z tego sprawę.
Ten dobrze, sprzęt, ale, ale teraz zapadła decyzja o poważnych dostawach, tak? Tu podają
ale jakich poważnych dostawach? To jest 63 miliardy dolarów. Pół miliarda dolarów kosztuje jeden system S-400. To jest front, który ma ponad 1000 kilometrów. Jakich poważnych dostawach? Do końca roku. Hello, ile to będzie? Co, ile tego będzie? Co oni tym zniszczą? Atakam sami mogą zniszczyć parę... Jeżeli będą tak atakowali jak na Jankoj, to jasne, zniszczą znów. To był idealny jakby atak. Cztery systemy S-400, tak się mówi. Dwa systemy S-300 w naprawie. Może jeszcze jakieś samoloty. Wow, super. Jakby wykorzystują to perfekcyjnie. Tylko tego jest za mało. Tego jest za mało, bo Rosjanie mają... Bo Rosjanie rzucają dziennie 100 bomb szybujących na froncie. 100 półtonowych bomb, a w tej chwili stworzyli już 3-tonową bombę szybującą i testują ją, czym ją przenosić. To to jest coś, co będzie wpływało na sytuację na froncie. Bardzo możliwe, że Awdijiwka by nie padła, gdyby Rosjanie nie zmienili taktyki, ale zmienili ją i nie padłaby, gdyby Ukraińcy mieli F-16, ale tych F-16 nie ma. I jakby też musimy sobie wprost powiedzieć, że Stany Zjednoczone rocznie wycofują kilkadziesiąt samolotów z użytkowania, ponieważ te samoloty po prostu już są w takim wieku i one dalej są na chodzie, ale się je wycofuje i zamienia. Ale te samoloty nie trafiają na Ukrainę i nikt ich nie chce przekazać. To jest coś, co będzie szło na złą, ale nie trafi na Ukrainę. I sobie, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie i zadać to pytanie też naszemu sojusznikowi, który dla Ukrainy jest tylko partnerem. Dlaczego tak się dzieje? I czy jest jakiś tym cel? Czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o wydatkowanie, czy może chodzi o jakiś większy cel polityczny? Bo to nie jest tak, że Zachód wspiera Ukrainę najbardziej jak może. Zdecydowanie nie. I mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, bo to jest oczywiste, że Europa po prostu ma ograniczone możliwości, bo nie przygotowywała się na wojnę. Ale Stany Zjednoczone mają największą, najnowocześniejszą, najlepszą armię na świecie. I kilka tysięcy czołgów na składach, które stoją po prostu w magazynach. A ale przekazują wiesz, kilkanaście lub kilkadziesiąt.
Europa ma ogromne pieniądze i gdyby chciała, to by je wydała i ten sprzęt był to jest odpowiedzialność no, całego wiesz, zachodniego świata. Dobrze, ale powiedz, co ci mówią żołnierze? Bo powiedziałeś coś takiego, że oni już nie wierzą w zwycięstwo. Nie, czy ja dobrze zrozumiałem? Jakby, czy oni nie wierzą w zwycięstwo, czy w co wierzą?
To powiedzmy, jakby, oni co, wierzą w zwycięstwo, tylko oni liczą, że wreszcie coś się zmieni. Natomiast oni zdają sobie sprawę z tego, że ten sprzęt, który teraz dostaną, przy tych zasobach, jakie mają Rosjanie i widzą, co się dzieje na froncie, to sobie zdają sprawę z tego, że ten sprzęt to im pomoże się bronić. Nikt tu nie mówi o zdobywaniu, odbijaniu i kontrataku. Tak, może po rosyjskiej ofensywie, może jak znów wybiją ileś tysięcy Rosjan w tych atakach, które się tutaj dzieją, wtedy tak. Natomiast to, co teraz dostaną, oczywiście pozwoli atakować za frontem, pozwoli dzięki atakamsom atakować daleko, zadawać Rosjanom bolesne straty, niszczyć ich nowoczesną technikę, na przykład obronę przeciwlotniczą, no, tą najnowocześniejszą, jaką mają. Może niszczyć samoloty na lotniskach, jeżeli będzie możliwość ustalenia, gdzie to jest. To wszystko tak. Natomiast no, na froncie liczy się brutalna siła i ilość. I tutaj niestety amunicja artyleryjska jest kluczowa. Słyszę, że ta Szczew trafi za dwa miesiące jakoś w maju i w czerwcu. Chodzi mi o inicjatywę czeską, bo to nie jest tylko ta Szczew, tylko to, co tak, zebrali Czesi.
To ja mogę ci wyjaśnić i polecam państwu rozmowę, którą zrobiłem z Martinem Melem, gdzie tłumaczymy dokładnie, jaki jest stan rzeczy, jak on tłumaczy. Według jego wiedzy, on jest dosyć dobrze poinformowany, to jest czeski dziennikarz mieszkający w Pradze, no to z tego miliona, tak, na razie, po pierwsze zakupionych jest zero, nie ma nic. 180 tysięcy jest jakby w podpisywaniu w jakichś tam procedurach. Tak? I te 180 tysięcy za jakiś czas dotrze. Co nie znaczy, że tego miliona nie osiągnął, tylko że to jest jeszcze daleka droga, ale polecam państwu tę rozmowę. On tam bardzo szczegółowo tłumaczy, gdzie dzisiaj jesteśmy z tym, gdzie Czesi są z tą fantastyczną swoją drogą akcją skupowania amunicji na świecie.
Oni z tego, co wiem, to na pewno prędzej to osiągną niż sojusznicy z Zachodu, typu Niemcy i Francja, którzy przez ponad rok nie osiągnęli tego, co obiecywali w parę miesięcy. Czesi są zdeterminowani i to jakby Ukraińcy są bardzo wdzięczni, ale to znów byśmy musieli... Mi będzie trudno nie krytykować, bo mam tą perspektywę jakby ukraińską. W sensie chodzi mi o żołnierzy ukraińskich. Jestem stuprocentowym Polakiem, ale patrzę na to, co się tutaj dzieje. Zresztą dwa dni temu rozmawiałem z Polakiem, który tutaj walczy. Pozdrawiam serdecznie, bo on wie, o kim mówię. Może będzie oglądał. Natomiast no po prostu no ta perspektywa jest taka, że radzą sobie tym, czym mają, a Rosja rośnie w siłę i to czuć. I to czuć na każdym aspekcie, bo znów co by nie dostali Ukraińcy z tego, co w tej chwili dostawali, to odpowiedzi na lotnictwo rosyjskie nie będzie. I na kaby nie będzie. A wojnę najpierw zmieniły drony, a potem mamy etap drugi zmiany w wojnie, czyli etap, w którym pojawiły się rosyjskie bomby szybujące i lotnictwo rosyjskie zaczęło intensywniej atakować. I ta wojna znów się zmieniła. I to bardzo. To jest pewien przełom technologiczny. Znaczy to nie jest nic przełomowego, to są bomby, które oni powinni produkować od lat. Takie bomby ma Izrael, Stany Zjednoczone i tak dalej, NATO. Natomiast oni Chiny chyba też mają. Natomiast chodzi o to, że oni jakoś tej technologii nie przyswoili do pewnego momentu. Ona nie jest trudna, ale okej. Okay. Teraz zaczęli to robić masowo i używają tego masowo na froncie. Efekty są straszne. No i jedyną odpowiedzią na to byłyby samoloty. Bo wtedy F-16 z kilkuset kilometrów mógłby wypuścić rakietę, która by zestrzeliła ten samolot, który leci, żeby rzucić tę bombę. Też już testują podobno bomby szybujące, które mają 70 kilometrów zasięgu, żeby jeszcze być bezpieczniejszym. Obrona przeciwlotnicza nic tu nie poradzi, nawet najnowocześniejsza jak Patriot, bo po prostu nie zbliży się tak do frontu, żeby złapać te samoloty. Czy zbliży się i zbije kilka, ale potem sama ulegnie destrukcji, bo coś w nią trafi. Bo po prostu to jest no, niebezpieczne używać tak tej broni.
Czyli kluczowe jest twoim zdaniem to, żeby Ukraina w końcu dostała te samoloty F-16. Mówi się o kilkudziesięciu maszynach. To też nie jest tak bardzo
dużo. To nie jest coś, co zmieni obraz wojny. To nie jest dużo. W sensie, natomiast to o tyle może zmienić obraz wojny. To nie jest tak, że dzięki tym samolotom teraz Ukraińcy zrobią wielką ofensywę i odzyskają Krym. Nie, no gdyby ich było 150, to może, czy 200. Natomiast gdyby na przykład gdyby oni mieli stworzony cały system, AWOKSy, do tego dostali F-15 albo jakiś inny samolot jakby przewagi powietrznej, żeby walczyć z Rosjanami, to tak, może. Natomiast no tutaj jakby to jest fantazja, to jest fantastyka. Ja się tutaj, to jest Duna 2 czy Duna 3. I no tak nie jest, dostaną kilkadziesiąt samolotów i one o tyle mogą zmienić jakby obraz wojny, że rzeczywiście Rosjanie, jeżeli te samoloty będą mieli Ukraińcy, nie będą mogli tak bezkarnie bombardować pozycji ukraińskich. Nie będą mogli po prostu przylatywać, rzucać bomb, zabijać ludzi, odlatywać. Tylko no rzeczywiście, jak spadnie znów kilkanaście samolotów rosyjskich, no to oni możliwe, że będą musieli na mniejszą skalę używać tych kabów. I to po prostu będzie ich coś kosztowało. W tej chwili to ich nic nie kosztuje. I to jest, no to jest coś strasznego dla Ukraińców, nie?
A powiedz, jak wyglądają linie obrony, na tyle, na ile możesz opowiedzieć, nie zdradzając poszczególnych miejsc, no bo Rosjanie, kiedy była kontrofensywa, znaczy kiedy zapowiadało, kiedy Ukraina i prezydent Zełenski zapowiadali przez pół roku, że będzie kontrofensywa i nawet zapowiadali, gdzie będzie, no to jak wiemy, Rosjanie się do tego bardzo dobrze przygotowali. Czy twoim zdaniem dzisiaj Ukraina jest bardzo dobrze przygotowana do tej ofensywy rosyjskiej, o której mówi się, że ma nastąpić w ciągu miesiąca? Czy widzisz te kolejne linie zasieków, tych zębów, okopów i tak dalej, i tak dalej? Jak to wygląda? Czy co ty widziałeś, co możesz opowiedzieć?
Nie są dobrze przygotowani, ale nie dlatego, że się nie przygotowali, bo ostatnio się przygotowują. Tak, był taki moment, że byli nieprzygotowani. Natomiast te linie są. Tylko problem polega na tym, że nie da się dobrze przygotować ze strony Ukraińców, bo Rosjanie mają lotnictwo. I znów rzucą 50 bomb szybujących na konkretny rejon, które wybombardują wszystkie miny, zrobią wielkie leje, ale wszystkie miny po prostu zostaną tam rozwalone i pójdą tym korytarzem między tymi liniami. Nie ma czegoś takiego, że zbudujesz teraz pozycję, której da się bronić długi czas przez Ukraińców. Bo kiedy Rosjanie ją namierzą, to ją wybombardują. wybombardują tych ludzi w środku. I to jest problem. Dlatego ta wojna jest inaczej teraz wygląda. Więc nie wiem, jak będzie wyglądała ta ofensywa. Jest szansa, że niestety będzie wyglądała źle. Ukraińcy są dobrze przygotowani pod tym względem, że od kilku miesięcy walczą już z takimi, z czymś takim, więc mają jakieś swoje patenty na to, żeby coś z tym robić. Ja już nie będę zdradzał jak, bo nie powinienem chyba. Natomiast chodzi po prostu o to, że to lotnictwo rzeczywiście daje Rosjanom przewagę. Jeżeli oni je skoncentrują w danym miejscu, to jest ta różnica. Gdyby Ukraińcy mieli takie lotnictwo latem zeszłego roku, to by po prostu, no to jest coś, co zakłada cała doktryna NATO. Masz przewagę w powietrzu, to robisz ofensywę. Ukraińcy nie mieli przewagi w powietrzu, oni nawet nie mieli sytuacji, w której byłaby jakaś równowaga w powietrzu. Oni, Rosjanie mieli cały czas tę przewagę i o ile w sytuacji obrony ona tak nie doskwierała, bo Rosjanie jeszcze nie mieli tych bomb szybujących, a Ukraińcy mieli parasol obrony przeciwlotniczej blisko frontu, no to teraz po pierwsze nie mają tego parasola już, a po drugie niestety, ale no w drugą stronę to działa tak, że Rosjanie mają tę przewagę w powietrzu. Mają i mają system i no to jest pytanie, czy jak bardzo, ilu Rosjanie mają pilotów, a ile stracili? Ile samolotów stracili, a ile nie? Lotnictwo w mojej opinii, to jest moja osobista opinia, ja jestem tylko dziennikarzem jakby i mam też tylko perspektywę żołnierzy ukraińskich, jak z nimi gadam. Czy z Rosjanami też gadałem, ale parę miesięcy temu, tam 2-3 ostatnio, więc chodzi o to, że nie jestem technikiem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Rosjanie zdecydują się na pójście na wymianę ciosów z samolotami, to wtedy ta ofensywa, to od tego zależy po prostu, no to jak ona będzie wyglądała, jak ona może wyglądać, gdzie Rosjanie mogą dojść, jak będą wyglądały walki. To jest to pytanie, czy w ogóle oni mogą sobie pozwolić na wymianę ciosów, bo oni bardzo dużo pilotów stracili w tej wojnie. I oni sporo sprzętu stracili. Samolotów się nie produkuje tak szybko jak amunicję artyleryjską, czy nawet czołgi z odzysku. To jest inny sprzęt, to jest precyzyjny sprzęt, który wymaga elektroniki skomplikowanej. Co by nie mówić o tych samolotach rosyjskich, one są skomplikowane. Są nowoczesne, więc przynajmniej te najnowocześniejsze. Więc to jest to pytanie. Czy Rosjanie będą chcieli zdobyć dominację w powietrzu? Nie przewagę, tylko dominację. Bo jeżeli ją zdobędą, no to sytuacja może być trudna dla Ukraińców. I znów tutaj, gdyby były F-16, to by nie mogli zdobyć. Bo te F-16 operowałyby z wewnątrz Ukrainy, ale broniący się ma tę przewagę. I to jest to. Więc Ukraińcy, proszę państwa, w tej chwili będą się bronić, bo nie mogą. No nie może go Dawid, który ma po prostu jeden procę i kamień. I to jest, dla mnie to jest coś niesamowitego, że ktoś wyciąga z lasu, ktoś wchodzi, żołnierz się rozbiera z munduru, wskakuje do bagna, żeby wyciągać pociski artyleryjskie rosyjskie i potem z nich gotuje, po prostu no, robi ten cały materiał wybuchowy, że móc atakować Rosjan. My mówimy, że my wspieramy Ukrainę, znaczy nie mówię o Polakach, mówię o Zachodzie i o NATO, a żołnierze ukraińscy muszą wyciągać jakieś stare rosyjskie pociski z bagien, żeby robić bomby, żeby atakować Rosjan. No sorry, ale jakby jak tutaj mówić o jakiejś ofensywie ze strony Ukraińców? To po prostu no, oni się bronią tym, czym mogą, tym, co mają, no i ponoszą też straty, no giną ludzie.
Ludzie, jak wygląda sytuacja z żołnierzami? Załóżmy, no, ten sprzęt dotrze, tak? No, na pewno już dotrze, ta amunicja dotrze. Ale ja rozmawiałem niedawno z jednym takim żołnierzem z wojsk specjalnych, Ukraińcem, który tam jest od 10 lat, od początku na wojnie i mówił: Igor, sprzęt dotrze, tylko pytanie, czym będzie mieć kim walczyć. Czy jest tak, że czuć dzisiaj również nie tylko brak w sprzęcie, ale brak w ludziach? Rozumiem, że rotacje są ciągle bardzo bardzo rzadkie, aczkolwiek rozumiem też, że są, no bo tam w tej miejscowości Oczeretyny, no to właśnie Rosjanie zaatakowali w trakcie zajścia rotacji, tak? Ale jak wygląda sytuacja, co się mówi, co ty słyszysz na temat tej mobilizacji, czy ona może być skuteczna i czy może załatać te dziury?
System ukraiński jest dziurawy. To też trzeba sobie powiedzieć, że w tej chwili po prostu ten system nie do końca działa dobrze i oni są w trakcie modernizacji tego i szukania rozwiązań. Natomiast ja, jak rozmawiam z żołnierzami, to oni nie mają takiego poczucia, że oczywiście oni narzekają na jakość rekrutów, mobilizowanych ludzi, którzy do nich trafiają do brygad. To prawda, to jest inna jakość. Musimy pamiętać, że w czasie wojny, na początku wojny mieliśmy tam ludzi, którzy służyli wcześniej w ATO, byli po służbie zasadniczej, mieli doświadczenie wojenne, działań wojennych, brania w nich udziału i nagle masowo zgłaszali się na ochotników do wojska, więc powstawały nowe brygady z ludźmi, którzy byli zaprawieni w boju. To, że oni przez ostatnie 2 lata czy 3 pracowali na przykład w Polsce, albo mieli firmy, albo jeździli taksówkami we Lwowie, czy gdzieś indziej, co by nie robili, to nie zmienia faktu, że oni 3 lata wcześniej walczyli. Ktoś rozstrzelał już do człowieka, na którego spadały też grady, rakiety, kto był w okopie, ten jest na zupełnie, tego się nie da porównać. To jest jak kierowca rajdowy do osoby, która zaczyna się uczyć jeździć samochodem. To jest inny poziom. To dużo można by było mówić. I to było na początku. A teraz tego nie ma, bo to wszystko już było. Ukraińcy ponieśli duże straty. Oczywiście Rosjanie większe. Natomiast po pierwsze, Rosjanie mają ochotników, bo ochotnicy idą tam za pieniądze walczyć. To jest awans społeczny. To, co dają Rosjanie swoim żołnierzom, którzy uczestniczą w operacji specjalnej, jak oni to mówią, czyli w wojnie w Ukrainie, to jest, czasami bywa tak, że to jest 20-krotność ich płacy, normalnej pensji.
20-krotność.
Tak. Bo jeżeli ktoś żyje na skraju ubóstwa, a 20% przynajmniej Rosjan, a mówi się, że 25, żyje na skraju ubóstwa, czyli zarabia miesięcznie 10-15 tysięcy rubli, czyli $120 to jest 10 tysięcy rubli. Przynajmniej było niedawno, może kurs się trochę zmienił. Miesięcznie. I żyje bez toalety, bo 1/3 Rosjan żyje bez toalety i bez bieżącej wody w domu. Jeżeli ktoś dostaje nagle 200 tysięcy rubli, czyli 10 tysięcy, a 200 tysięcy, to 20-krotność, ale więcej też. Czasami, bo jeszcze dodatki, bo jeszcze mieszkanie, bo często jest tak, że państwo pokrywa kontraktorowi, który podpisze kontrakt, bierzesz kredyt i państwo płaci ci za mieszkanie. Dodatkowo twoja rodzina dostaje wielkie odszkodowanie, znaczy nie zawsze dostaje, bo oni się od tego migają, ale na papierze powiedzmy, że ma dostać jakieś odszkodowanie. No i jeszcze jest kwestia tego, co se przywieziesz z tej Ukrainy, łupy wojenne, pralki, dywaniki łazienkowe, jak ja to mówię, i wszystko inne, co się da. To jest coś. To jest coś. Jak jesteś z Dalekiego Wschodu, jak jesteś gdzieś z jakiejś wioski, w europejskiej części wioski, gdzie naprawdę no, nie masz wykształcenia, praca jest fatalna, nie bardzo masz możliwość jakiegokolwiek rozwoju, masz takie możliwość awansu społecznego, to bardzo wielu Rosjan idzie i Rosjanie tego problemu z ludźmi w tej chwili ewidentnie nie mają. A jeśli chodzi o Ukraińców, ja bym powiedział, że to jest trochę przesadzone. A to dlatego,
ale co jest
że...
przesadzone? Co jest przesadzone?
Braki w ludziach. To jest myślenie o przyszłości. To jest kwestia perspektywy. Tak jak mamy teraz kwestię artylerii, to nie jest przesadzone. To po prostu nie ma czym strzelać. Są miejsca, gdzie jest, gdzie przyjdzie dostawa, nie wiem, tam 12 tysięcy pocisków, bo też znam takie miejsce, i wtedy Rosjanie dostają mocno po pewnej części ciała i wtedy już mają problem z atakowaniem, ilu ludzi by nie zgromadzili. Natomiast są miejsca, gdzie nie ma w ogóle, nie ma czym strzelać i po prostu pada pewne słowo, którego i my używamy, i oni, pewne przekleństwo, że po prostu nie ma już. I jest po prostu źle. I to jest teraz. Ale jeśli chodzi o żołnierzy, to na razie jest kim walczyć. To jest kwestia perspektywy, bo Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że ta wojna się nie skończy jutro. I myślą o tym, kim będą walczyć za jakiś czas, skoro mają straty zaginionych, zabitych i rannych, którzy często nie mogą wrócić do walki. To jest ten problem. I ja jeszcze tylko powiem, że w tej chwili myślę, że tylko najwyższe dowództwo w Ukrainie wie, ilu jest żołnierzy, którzy są gotowi i czekają na przykład na inny sprzęt, bo są brygady. Zacytuję jednego z oficerów ukraińskich. Są brygady, które gdzieś tam są. Tyle. Bo Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego i zdawali sobie przez cały czas tej wojny. Na pewno generał Załużny zdawał sobie z tego sprawę i brał ten taki scenariusz pod uwagę. I myślę, że generał Syrski również sobie zdaje z tego sprawę, że Rosjanie mogą spróbować, też mają ewidentnie wywiadowcze informacje, że Rosjanie mogą spróbować ofensywy, dużej ofensywy. I żeby mieć czym to odeprzeć, to nie wystarczy mieć tych ludzi, którzy walczą na froncie. To trzeba mieć odwód strategiczny.
Ale ty uważasz, że te odwody ciągle są, że są jeszcze brygady, które są nieruszone?
Oczywiście. Wiecie, nawet mogę wymienić, które, ale...
A to powiedz, ile ich jest? Znaczy, ilu to jest...
Szanujmy, nie. Szanujmy jakby życie żołnierzy ukraińskich. Nie wiemy, co tam Rosjanie planują. Może ktoś to ogląda, a może nie. Ale są takie brygady, które są gotowe.
I one jeszcze nie walczyły, a są wytrenowane i
walczyły
gotowe do walki.
I zostały odnowione na przykład. Brały na przykład udział w jakichś walkach i się odznaczyły nawet i poszły na po prostu całkowitą reorganizację, uzupełnienie składów. Przeszły przez poligony i czekają.
A jak może wyglądać ta nowa mobilizacja? Czy ona może być efektywna? Co się mówi w Ukrainie?
Tak, no ona musi być efektywna i ona będzie...
Że musi, to wiadomo, ale czy to jest realne? Czy ludzie są fizycznie, no bo bardzo wielu przecież wyjechało z Ukrainy. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak można ściągać tych Ukraińców z Polski czy z innych państw.
No właśnie zablokowano im możliwość ubiegania się o paszporty i usługi konsularne, więc Ukraińcy robią wszystko. Ci ludzie są. Są, jest trochę tych ludzi. I na pewno też to obniżenie wieku to też pomoże i sprawi, że będzie więcej tych ludzi. Różne metody jakby tutaj się też stosuje na bieżąco, żeby jakoś przyciągać też tych ludzi do wojska. No wiadomo, no, jeżeli ktoś chciał się zgłosić do wojska, to już się raczej zgłosił. Też wiadomo, że będą roczniki, no też trwa wojna 2 lata. Ja znam przykłady ludzi, którzy mają po 18-19 lat i oni oczywiście nie są jeszcze mobilizowani, ale oni idą walczyć. Są tacy ludzie. Są tacy.
No tak, ale jest też bardzo wielu ludzi, to też w tym reportażu, który opublikuję w piątek, premiera o 13 w piątek, rozmawiam tam z rozmaitymi ludźmi, którzy opowiadają o tym, że ludzie się chowają, tak, że ludzie nie chcą brać udziału. Ja też pokazuję to, co na pewno ty widziałeś w wielu miejscach, te reklamy rozmaite, zachęcające do zapisywania się do wojska, do udziału, co jest, z jednej strony wygląda tak imponująco, ale moja refleksja była taka, na początku wojny nie było tych reklam i nie trzeba było tego robić, po prostu ludzie szli, a teraz jakby trzeba robić bardzo duże kampanie, które i tak nie zawsze są skuteczne.
Na początku wojny to mój kolega stał 8 godzin. O, walnęło. Na początku wojny mój kolega stał 8 godzin w kolejce, żeby się zapisać.
A co walnęło? Znaczy strzelają gdzieś w twojej okolicy?
No, wybuchło coś. Jest eksplozja była. Nie wiem, jak to tam słychać będzie, bo to nikt na telefonie
nie,
tak nie
tu
słychać.
Nie, tu nie słychać.
Zaraz zobaczę gdzie, no i tyle. No. Może też dlatego nie ma prądu. No to normalne. W Charkowie to jest normalne. Ja akurat mam fajny hotel, więc jakby w takim miejscu, że się wydaje, że nic nie ma wkoło. Ale oni codziennie ostrzeliwują Charków, to jest, no, niestety, no, jakby... Ja nie uważam, żeby to była taktyka nastawiona na cokolwiek militarnego. To jest taktyka męczenia miasta. Może być tak, że rzeczywiście będą próbowali ich ofensywy gdzieś na północy. Dużo
ja też słyszałem, wiesz, że ci wejdę słowa, jak mówisz o tym, taktyka męczenia miasta. Potem jak byłem w Odeście, o czym też opowiadam w tym filmie, ludzie mi tłumaczyli, że Ruscy atakują o 23 i o 5, 6 rano po to, żeby wymęczyć ludzi.
Tak.
Nie po to, żeby coś osiągnąć, tylko żeby wymęczyć. I codziennie, i codziennie, i codziennie.
Rozumiem, ale oni są bardzo punktualni. Oni są bardzo punktualni. To są też rzeczy, które się na froncie czasami dzieją przy takich ostrzałach stałych, ale chodzi mi o to, że są bardzo punktualni, jeśli chodzi o takie właśnie ataki, bo ta 5 godzina to się powtarza w wielu miejscach. I też te wieczory się powtarzają. W dzień trochę też są godziny, kiedy więcej strzelają, mniej. Ale rzeczywiście
chodzi o to, żeby ludzie po prostu wyszli, musieli wyjść, żeby nie mogli się położyć spać, że musieli tam albo iść do schronu,
ale ludzie nie
schodzą
i przez to bardzo dużo ludzi ginie, nie? To jest też ten problem. Jeżeli atakujesz o 5, to wiesz, że większość ludzi będzie w łóżkach. To tak mnie w Dnieprze niedawno obudziły ostrzały. To wtedy jak zostrzelano ten blok obok dworca, no to niestety gdzieś tam niedaleko w miarę dworca miałem ten hotel i też no to rumnęło tak, że się włączyła alarmy w samochodach. Obudziło nas to oczywiście. To był inny rodzaj wybuchu, to się ziemia zatrzęsła. Tu to jest kawał drogi, jakiś tam pum, wiesz, komuś coś spadło jakby. O, znowu, nie wiem czy słyszysz. Okno się trochę ten... No... No i pewnie jeszcze parę spadnie. No, no taka ten, taki styl rosyjski. No. Co tu dużo mówić?
To jeszcze na koniec o tych, opowiedz o nastroju. Znaczy, jaki jest teraz? Co ci ludzie, co oni myślą? Znaczy, na co czekają? W co wierzą? Czy wierzą w to, że tak, będziemy walczyć jeszcze pół roku, będzie trudno, no ale potem może to przełamiemy i odzyskamy te ziemię? Czy już tak naprawdę nikt nie wierzy w to, że te ziemie, które Rosjanie zabrali, zostaną odzyskane, ale wierzą w co? No właśnie w co dzisiaj wierzą?
Żołnierze wierzą. Niepoprawni optymiści albo optymiści ogólnie wierzą w to, że się nawet uda odzyskać Krym. Oni snują wizję, co się stanie, co da Zachód, co się wydarzy, jakie polityczne też rzeczy i może się uda. Właśnie dostaję wiadomość od znajomego Ukraińca, że walą blisko. No to dobre miejsce w takim razie, że tak słabo słychać. Wiesz co? Moim zdaniem część ludzi już nie wierzy w to, że się uda odzyskać te terytoria, ale wierzy w to, co najważniejsze, że Ukraina utrzyma swoją niezależność, niepodległość, częściową integralność terytorialną. W tej chwili oni, no to jest to, co mi powiedział wczoraj ten mój kolega, przyjaciel właściwie, że Mateusz, jak wrócę spod Oczeretynę, to będziemy planowali coś dalej. A teraz to ja myślę, że przeżyć najbliższe kilka dni, te kilka rotacji. To jest to, co ja myślę i o czym ja myślę. I Ukraińcy, duża część Ukraińców nie myśli o tym, jak to tam się skończy. Oni teraz myślą o tym, żeby przeżyć. I oczywiście chcieliby, żeby ta wojna się zakończyła. No ale w taki sposób, żeby nie było kolejnej wojny. Tutaj, kiedy się pyta żołnierzy, czy nawet zwykłych ludzi, którzy jakoś są zaangażowani patriotycznie, co dalej, to oni mówią, no, a mamy jakiś wybór? Jaki jest wybór? To jest też to pytanie. Jakby nie znamy w tej chwili celów Rosji. Pewnie ten cel jest dalej ten sam, tylko że rozłożony na dalsze, na dłuższy czas. Rosjanie zresztą zawsze mają oderwane cele od rzeczywistości na początku. Zobaczymy, czy się tutaj sobie zęby na Ukrainie połamią. Ja wierzę, że tak. Natomiast ewidentnie też widać, że wyciągają wnioski, że przestawili wszystko, co się da na tę wojnę, że społeczeństwo rosyjskie nie ma nic przeciwko tej wojnie, a jeżeli ma, to milczy i nic nie zrobi, nic nie zmieni. Wszyscy romantycy, ja sam jestem romantykiem, ale w życiu osobistym. Natomiast jak się patrzy na politykę, to nie można być romantykiem. W Rosji nikt nie zrobi teraz rewolucji, nie obali Władimira Putina, umówmy się. No to jest żart. To jest jakby... Też, jak słyszę, jak to mówią niektórzy polscy politycy, też nie będę wymieniał nazwisk, to się zastanawiam, za co my im płacimy, ale to jest okej. To się nie uda w tej chwili. To społeczeństwo jest zupełnie inne niż nasze i musimy to zrozumieć. Jeżeli chcemy, żeby Ukraina wygrała, musimy ją wspierać sprzętem. Nie mówię, oczywiście na Ukrainie jest korupcja, więc jeśli ktoś ma problem ze wspieraniem pomocą humanitarną, myślę, że jakby okej. Natomiast jeśli chodzi o wspieranie, no ten sprzęt trafia tu na front i tyle. Po prostu, zwłaszcza ten ciężki sprzęt jest na froncie i jest kluczowy. Więc już kończąc tak, no ja mam takie poczucie, że ludzie są oporowo zmęczeni po dwóch latach, po ponad dwóch latach. Zwłaszcza w takich miastach jak Charków. Tylko, że nie mają wyboru. Mogą albo zostawić swoje domy i wyjechać, a nie każdy chce być uchodźcą, albo mogą zostać i czekać. Z nadzieją, że coś się zmieni. No i są też są żołnierze. Prawie milion ludzi, którzy po prostu wierzą w to, że są ostatnią redutą między Europą a złem. Orkami, jak to oni mówią. Gondorem, jak to wczoraj usłyszałem. Polska podobno jest Rohanem w tym układzie. Natomiast odwołując się do Władcy Pierścieni, natomiast oni też widzą, oni też są zmęczeni, oni też widzą, że jest gorzej niż było, no ale walczą, no bo nie mają wyboru.
Mateusz, bardzo ci dziękuję za tą bardzo ciekawą i troszeczkę optymistyczną, a trochę pesymistyczną opowieść, no ale tak tam jest. Dzięki ci serdeczne, uważaj na siebie i w razie czego leć do schronu, a nie czekaj.
Dziękuję ci, Igorze, bardzo i dziękuję państwu. Spokojnej nocy i miłego dnia. Nie wiem, kiedy państwo będą to oglądali.
Dzięki, Mateusz. Dziękuję Państwu, to wszystko. Nie będę tego komentował. Zachęcam do obejrzenia mojego reportażu z tych miejsc, w których teraz jest Mateusz i z innych. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego na Patronite i też wspierania Ukraińców. Dzięki serdeczne, do widzenia, do zobaczenia.